No cześć, tu podcast TUAP.
Dobry wieczór, redaktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć tatuśku, chyba powinienem do ciebie powiedzieć.
Cześć, cześć. Tak.
Gratulacje dla pana redaktora od wszystkich.
Dziękuję, dziękuję. No rośnie bestia podkoszowa, tak.
A skąd wiesz, że podkoszowa?
No takie są przewidywania ekspertów. Tak? Jonathan Givony, tak? Czy Mike Schmidt pisali tak na Twitterze.
Już zmierzyli rozmiar stopy i po stopach wiadomo, że urośnie na 2,20.
Tak jest, dokładnie, dokładnie. Także Oleg Balcerowski niech tam szlaki przeciera. Adam Krycaniuk też już kończy, jest. Chciałem powiedzieć Adrian Bogucki, ale może zajmijmy się. Chyba już jest lepszy od Adriana Boguckiego, mój przyszły synek.
Okej.
Okay. Dziękuję. Redaktorze, dziękuję. Bardzo mi miło.
Bardzo.
No i cóż, niecały tydzień nasze typy się ostały.
Mhm.
Mhm. Nie ma to jak profesjonalny podcast, profesjonalny typer.
Tak, jak mogłeś nie wierzyć w Kingę Szczecin? Ja to wiadomo, że nie wierzyłem, ale ty?
Sam jestem w szoku. Co ci mogę powiedzieć? Nawet teraz w tym 2-0 dalej nie wierzę. A ty?
Oj, ja to już jestem po drugiej stronie rzeki.
Okej.
Okay. Ja nie wierzę już w Śląska Wrocław.
Okej, okay. No ciężko znaleźć jakieś logiczne argumenty za tym Śląskiem. Bardziej chyba przeze mnie przemawia jakiś szok taki, jak dobrze wyglądają Wilki, jak źle wygląda nagle Śląsk. Wilki oczywiście dalej wyglądają po prostu rewelacyjnie. Wilki po prostu są najlepszą ekipą w tym momencie.
Oj, zdecydowanie tak. Logika to jest coś, co przed chwilą powiedziałeś. Ja nie jestem w stanie znaleźć sobie naprawdę takich podstaw do, nie wiem, jakich zaczynów, jakiegokolwiek argumentu, żeby pomyśleć, że tak Śląsk jest w stanie tę serię odwrócić. W tych dwóch meczach nie zobaczyłem ani jednego zawodnika, który miałby przebłyski, że on jest w stanie to pociągnąć i jest w stanie swój zespół przenieść, no nie wiem, chociażby do jednego zwycięstwa. Nie widziałem dobrej obrony po stronie Śląska. Nie widziałem dobrych założeń po stronie Śląska, jeśli chodzi o tą defensywę. To wszystko, co sobie sztab szkoleniowy zespołu z Wrocławia wymyślił przed tą serią, po prostu się nie sprawdziło i mam spore wątpliwości, czy ten zespół jest w stanie się dostosować do tego, co gra King, jest w stanie nagle zmienić cały swój system, no bo Śląsk w takim stylu jak King nie grał w ogóle, to znaczy tak jak Stal czy Anvil grające z Kingiem wcześniej, we wcześniejszych rundach, miały wiele meczów, gdzie było switchowanie, miały wiele meczów, gdzie było wymuszanie zmian krycia, tak Śląsk takim zespołem w tym sezonie po prostu nie był i moim zdaniem to się już nie zmieni. Można liczyć na jeden cudowny mecz, który Śląsk wygra, ale to jest maks, co ja w tym momencie jestem w stanie dla tej drużyny zobaczyć w przyszłości.
Ale zrobiłeś fikołek w tydzień, no, z zupełnej niewiary Wilki, z zupełną niewiarę teraz w Śląsk. Ale nie dziwię się zupełnie, oglądałem sobie dzisiaj końcówkę drugiej kwarty i mecz do końca, kiedy wydarzył się ten run Wilków. I wiesz co, szukałem takiego elementu gdzieś przełomowego, bo przecież Wilki prowadziły tylko trzema do przerwy, tak? Chyba tylko trzema, no, Martin trafił trójkę pod koniec drugiej kwarty. Co się takiego wydarzyło, że nagle się ten run rozpoczął? Jeszcze zacznijmy, wróćmy może do tego, jak Śląsk wrócił do tego meczu, bo przecież zaczęło się od 16-1, jeśli dobrze pamiętam, tak?
Tak,
coś takiego?
Tak.
No właśnie. I Śląsk nagle spowolnił grę Wilków w ataku. Wilki miały w drugiej kwarcie spory problem ze zdobywaniem punktów. Oleg Dziewa przejął gdzieś tam rolę, no może go to za dużo powiedziane, ale punktował.
Brał na siebie, tak.
Tak, brał na siebie i to przynosiło skutek. Gdzieś tam właśnie wraz z zejściem Olka Dziewy z trzecim faulem ta gra Śląska w drugiej połowie przygasła. Natomiast to też nie było do końca tak, że Wilki nagle zaczęły grać wielką koszykówkę. Oczywiście słabo grał Michał Kolenda, Łukasz Kolenda, który I któryś z kibiców Śląska słusznie zauważył na Twitterze, że zarówno on, jak i Olek Dziewa, no ale Olek Dziewa zagrał poprawnie, więc do niego się nie przyczepmy. Powinni jeszcze troszkę się skupić może bardziej na finale, zamiast w wywiadach mówić o tym, że po udanych finałach chcą uderzyć w Europę. To taki mały, mały drobny przytyk, ale dobra, wracając do tego, co się zadziało w tej trzeciej kwarcie. To nie było tak, że Wilki zaczęły grać cudownie w koszykówkę. Było kilka strat, przechwytów i łatwych punktów po tych przechwytach, co ich napędziło. Natomiast gro zrzutów, które wpadły Wilkom, czy Cuthbertsona, czy Browna, czy Hamiltona, to były rzuty gdzieś w 22 sekundzie, 21, 23 sekundzie akcji. I to podłamało najbardziej Śląsk.
Ale czy one były kontestowane?
Były kontestowane, były jak najbardziej. Cuthbertson trafił dwie trójki kontestowane. W czwartej kwarcie...
Po tym jak trafił dwie absolutnie open.
No tak. No dał Śląsk się rozpędzić Wilkom, ale też Śląsk w czwartej kwarcie tam doszedł, zdaje się, na 8 punktów i dwie trójki trafił. Mogę się mylić, mogło to być 9, mogło to być 11, to nie ma większego znaczenia, ale też dwie trójki przez ręce Tomczaka nagle trafiły Hamilton gdzieś tam z ósmego metra.
Ja właśnie nie uważam, że to są trójki przez ręce. To są standardowe trójki post-backu, które się oddaje. To nie jest coś, co... Jakby Śląsk się nie zabijał o to, żeby uniemożliwić rzucanie za trzy punkty Kingowi. Ja jestem głęboko rozczarowany tym, jak Śląsk broni na obwodzie. Oni zaczęli, pozwalając Kingowi na 7 oddanych rzutów za trzy punkty chyba w pierwszych 6 minutach, i King z tego trafił 5 i to były naprawdę otwarte rzuty. No nie można tak robić przeciwko zespołowi, który trafia 39% trójek w sezonie i to jest drugi najlepszy wynik w całej lidze. Ja przez cały sezon mówiłem, że King nie oddaje tych trójek, że on woli szukać cierpliwie pozycji blisko kosza. Natomiast kiedy oni się już decydują na te trójki, kiedy mają wolne miejsce, to oni naprawdę trafiają na świetnym procencie i Śląsk absolutnie zawalił obronę na dystansie. Tu jest moim zdaniem pies pogrzebany i to, dlaczego Śląsk wygląda tak beznadziejnie. Ja się spodziewałem, że będziemy oglądać mecze na 70-75, coś takiego, a oglądamy tymczasem popisy Kinga na 90 punktów. Śląsk nie dojeżdża po obronionej stronie parkietu.
Tak, i tu jest duża praca do zrobienia i to są też dość łatwe rzeczy do zrobienia, bo sam już powiedziałeś o tym switchingu, to jest rzecz chyba wydaje się dość oczywista, mając jeszcze tak długi skład i tak zawodników z długimi rękoma, jakich masz tam cały czas, nie
wiem. Multipozycyjnych, tak. Ramliak może zmienić krycie na każdym.
Cały czas nie wiem, dlaczego Śląsk nie robi tego przez całe spotkanie. Tak samo jak też mnie naszła taka myśl, dlaczego Śląsk cały czas uparcie próbuje grać dwoma wysokimi przeciwko Kingowi, gdzie King zupełnie w tej serii odszedł od gry postap, bo Śląsk im tą grę postap zamyka. Natomiast no Śląsk z dżumy trafił w cholerę. No, pozwalając na rzuty trzypunktowe, zabiera sobie możliwość w tej serii nawiązania równej walki, bo po drugiej stronie parkietu Wilki właśnie też zamykają to pomalowane, ale robią też to, co robili w serii z Anwilem Włocławek, czyli nie dochodzą do bliskich close-outów, tylko zostawiają taki metr, półtora wszystkim zawodnikom obwodowym, no i łapie piłkę Ramliak. No Ramliak rzuci dopiero jak ma ze 3 sekundy wolnego, żeby naładować baterię i staminę. Nizioł też się waha. Kolenda może nie tyle się waha, co jest mocno, mocno gdzieś tam mechaniczny. Pusica dał bardzo dobrą zmianę. Martin trafi 4 trójki, ale nadal to nie były rzuty, które napędzały drużynę, to były gdzieś tam raczej rzuty wynikające już no, z musu. Wilki po raz kolejny zapraszają kolejną drużynę w swoją grę i nie widać, żeby Śląsk miał w tym momencie jakikolwiek pomysł, żeby się temu przeciwstawić. Już kończąc swój monolog, bo nawet powiedz mi Grzesiek, dlaczego trener Erdogan nie stara się tej rotacji swojej 12-osobowej skrócić? Dlaczego nie stara się ograniczyć zapędy każdego kolejnego zawodnika obwodowego do tego, żeby oddawać rzuty?
No chyba to trochę jednak zrobił w drugim meczu, bo Martin grał 35 minut, Kolenda grał tylko 14 minut, nie wyszedł Gołębiowski, nie wyszedł Karolak. Myślę, że jednak on gdzieś tam próbował postawić na dwóch, trzech najlepszych zawodników, szukał tych zawodników w trakcie tego drugiego spotkania, liczył, wydaje mi się, że na Donovana Mitchella w zdecydowanie większej roli, natomiast okazało się, że Donovan Mitchell jest absolutnie dziurą w obronie i musiał wrócić do Ramleka. Śląski jest w tym momencie w bardzo złej sytuacji, to znaczy to jest zespół, który nie ma absolutnie przećwiczonej obrony ze switchowaniem, ze zmianami krycia. To jest zespół, który też nie jest jeszcze idealnie skomunikowany, bo to jest zespół tak naprawdę, który się nie miał okazji stworzyć. Tam są nowi zawodnicy, zawodnicy, którzy ze sobą jeszcze nie do końca są zgrani i oni te wszystkie przekazania, obrony pick and roll, obrony pick and pop, oni się zderzają po prostu ze sobą. Błędy w komunikacji, a przy tak zgranych zawodnikach jak Mazurczak z Meyerem, którzy grają ze sobą drugi rok, jak Mazurczak z Fejnem, którzy gdzieś Mazurczak już po prostu rzuca na pamięć te lotki do tego zawodnika, trzeba precyzyjnym być po prostu w defensywie. No dobra, uważam, że Śląsk jest fatalny.
To też nie jest tak, że Śląsk teraz staje przed obronami Milicicia 1-3-1, których się musi nagle w tydzień nauczyć. To są najprostsze koszykarskie rzeczy, a co by nie mówić, to Śląsk ma dobrych zawodników koszykarsko, o dobrym rzemiośle, no, z uznanymi nazwiskami, z doświadczeniem reprezentantów swoich krajów. To jest dla mnie niewytłumaczalne. Niewytłumaczalne jest dla mnie niepodzielenie ról nagle. Znaczy nagle, może nie nagle, bo to się dzieje od początku tej serii. Natomiast mam wrażenie, że każdy zawodnik obwodowy, który wchodzi, oprócz Gołębieskiego i Karolaka, których akurat uważam, że powinni grać większe minuty niż inni zawodnicy, nie chcąc podawać nazwisk, chyba że bardzo będziesz chciał, to też ci powiem, bo Śląsk obecnie, tak jak sam powiedziałeś, cierpi na brak tożsamości i w obronie, ale już obronę zostawmy, ale też w ataku. Każdy zawodnik próbuje wziąć na siebie, o tym zresztą powiedział Kuba Nizioł w wywiadzie dla Superbasketu. Wydaje mi się, że szerszym echem odbiło się słowa o zaangażowaniu. Natomiast to zaangażowanie to jest taka prosta wymówka i to gdzieś tam sobie zostawmy na bok. Ale Kuba Nizioł powiedział też coś takiego, że każdy chce to wziąć na siebie. Każdy chce oddać rzut, każdy chce gdzieś tam szale obrócić na swoją stronę, a nie ma tego jasnego podziału ról. Zobacz, jak jest w Kingu. Mazurczak całe playoffy przeszedł do roli zawodnika, no nie wiem, trzeciej opcji, można powiedzieć nawet czwartej.
To jest ten dyrygent, który gdzieś tam jest schowany pod orkiestrą, którego tak naprawdę publiczność nie widzi, ale on jest naprawdę bardzo ważny.
I trener Miłoszewski wraz z Mazurczakiem doskonale to przeczytali, że wszystkie drużyny przygotowują się na to, żeby ograniczyć ofensywę Kinga poprzez ograniczenie Mazurczaka. Okej, wzięli to na siebie, przyjęli to, spodziewali się tego. Mazurczak jest, tak jak mówisz, dyrygentem, jest człowiekiem gdzieś tam, może nawet nie dyrygentem, tylko tym takim puzonistą, który gdzieś tam doda te swoje kilka nutek gdzieś tam, ale to są zdecydowanie kluczowe. No ty basista, może bardziej basista, który nadaje ten rytm. Ale teraz jestem kwiecisty w porównaniach. Ale rozumiesz, o co chodzi. W Śląsku tego nie ma. W Śląsku każdy próbuje gdzieś tam głową w mur walić. A w Kingu jest to płynne. I w tym momencie jest po prostu najlepszą koszykówką. No niezaprzeczalnie. No jest to truizm, ale tak jest.
Tak. Natomiast to, że Śląsk będzie miał problemy w ataku, to jakby nie jest to zaskoczenie dla mnie. W sensie ja się trochę tego można było spodziewać, bo to jest drużyna, która ma braki w spacingu i o tym już nieraz mówiliśmy i nieraz było to wiadomo. To jest drużyna, która mocno polega na talencie Jeremiah Martina. Natomiast ja te rzeczy, których najbardziej nie rozumiem, to cały czas są jakby po stronie defensywnej. I to, że nie wiem, gra Donovan Mitchell, a nie gra większych minut Nizioł, jestem w stanie to jakoś zrozumieć, no bo Mitchell jest takim x-faktorem, który potrafi gdzieś tam zdobyć 8 punktów w minutę. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego gra Justin Beeps, a nie gra na przykład Daniel Gołębiowski, bo gdzieś tam jest bardziej fizyczny jednak i być może jest w stanie zrobić cokolwiek więcej. Natomiast po tej defensywnej stronie boiska, jakby te założenia trenerskie są dla mnie czymś, czego ja kompletnie nie kupuję. No nie rozumiem, jak można wybierać z dwojga złego to, żeby Meyer rzucał po pick and popie, a nie zmusić go do gry przeciwko niskiemu. A Śląsk nie ma takich niskich na obwodzie. Tyłem do kosza. Ja wiem, że Meyer potrafi to robić, ale nadal wolałbym, żeby on grał nie wiem, z matczakiem do kosza albo z przepraszam, nie z matczakiem, tylko z Martinem tym do kosza i gdzieś tam próbować udzielać pomoc, aniżeli rzucał mi otwarte trójki. Chłop się rozrzucał jeden, w kolejnym meczu rozrzucał się Brown, rozrzucał się Cuthbertson. King po prostu złapał wiatr w żagle, ale moim zdaniem dmuchał Śląsk po prostu.
No pięknie się uzupełniamy, bo ty patrzysz na tą defensywę, a mi się wydaje, że w ofensywie naprawdę proste rzeczy mogą pomóc Śląskowi i zamrożenie akurat Gołębiowskiego i Karolaka, czyli Gołębiowski, człowiek, który 3/4 sezonu korzystał z penetracji Martina, korzystał z tego, że robi gdzieś tam backdoory i zdobywa łatwe punkty, nagle nie gra. Karolak, no okej, gościu wraca po kontuzji, natomiast to jest jednak shooter, jakich jest niewielu w Śląsku, o czym sam zresztą powiedziałeś, więc jest w stanie gdzieś tą grę rozciągnąć i dla Martina, ale też nie wiem, powiedzmy nawet dla tego Parachuskiego, który zupełnie nie mógł się gdzieś tam pod koszem upchnąć, a nawet jak już się upchnął, to dostawał albo podania gdzieś nie w tempo, ewentualnie gdzieś te podania były podbijane przez zawodników, którzy zagęszczali to pomalowane. Jestem naprawdę w szoku, jak trener Erdogan dobiera swoje rotacje w ataku. To, że na boisku przebywa trzech zawodników, którzy nie rzucają za trzy punkty w jednym momencie. To, jak ogranicza sobie spacing, jak gdzieś się zamyka cała ofensywa Śląska w grze na jednej stronie boiska, a po drugiej stronie nic się nie dzieje, co jest też atutem Wilków Morskich. Ale każda drużyna praktycznie w tej lidze już teraz tak gra, że nawet jak jest izolacja, oprócz jakichś GTK czy innych śmiesznych śmiesznych drużyn, dobra? Tak. Chciałem powiedzieć spójnie, oczywiście, że chciałem powiedzieć spójnie. To, że jak jest izolacja po jednej stronie parkietu, to po drugiej stronie chociażby jest jakaś zasłona w plecy, żeby ten shooter gdzieś do rogu wyszedł, czy w drugą stronę. Śląsk tylko zupełnie nie gra. Śląsk gra koszykówkę opartą na jakimś szoku, no nie wiem, na szoku poznawczym, że się Wilki tak mocno stawiają. Nie wiem, to chyba musi być jakaś taka głupota.
Nie, ja myślę, że ten zespół jest po prostu niegotowy. Jest niegotowy, niewyklarowany i nie jest do końca skrojony pod wizję trenera i to jest trochę takie lepienie czegoś, co już było kiedyś zlepione, jest gdzieś tam coś odpadło, coś trzeba dolepić, coś załatać. To jest takie reanimowanie trochę, nie reanimowanie trupa, ale właśnie łatanie czegoś, co jest nie do końca do siebie pasuje. I myślę, że trener Erdogan też nie do końca pasuje do tej grupy ludzi. Albo inaczej, może ta grupa ludzi nie do końca do niego pasuje. I to gdzieś też daje się zauważyć po jego reakcjach, po tym, jaka jest jego komunikacja z zawodnikami, jakie są reakcje na ławce, jak żyje ta ławka z trenerem Erdoganem. Nawet po tym, jak on wypowiada się na konferencjach prasowych i gdzie przybiera taką pozę wygłaszającego swoje kazania zambony do ciemnego grodu, którego wpaja po prostu w głowę od 3 miesięcy, że koszykówka to jest coś innego niż to, o czym wy mówicie i jak wy tutaj żyliście. Nie do końca mi się podoba taka postawa. Wiadomo, że może jestem uprzedzony, bo to gdzieś na moje pytania w taki szyderczy sposób odpowiadał i być może moje ego tutaj jest delikatnie podrażnione, ale takie jest moje zdanie, że nie do końca jest ta filozofia i to, jak patrzę na koszykówkę trener Erdogan, jest czymś z mojej bajki. I nie wiem, czy też jest z bajki niektórych zawodników, którzy są w Śląsku Wrocław. Oczywiście Turek odmienił ten sezon i po tym, jak on zaczął się sypać przy Andrzeju Lepie, najważniejszą rzecz, jaką zrobił, to dogadał się z Jeremiah Martinem, ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy on coś więcej jeszcze zrobił dla tego Śląska, to ja rzucam duży znak zapytania.
No i słychać zresztą też gdzieś tam z obozu Śląska, że niekoniecznie zawodnicy z tą współpracą są zachwyceni i w drugą stronę też gdzieś tam jakieś zgrzyty są. No zresztą ciężko, żeby nie było, jeżeli zawodnicy nie chcą za ciebie umierać, no to ty też możesz mieć z tym problem. Natomiast dobrze, że powiedziałeś o tych pytaniach na konferencji, bo też mnie to uderzyło. Te pytania nie były z poziomu niektórych weekendowych dziennikarzy. Nie chcę cię teraz przymilać, nie o to zupełnie chodzi. po prostu gdzieś tam ta arogancja po prostu bije z trenera Erdogana po tym, jak przegrał mecz praktycznie na początku trzeciej kwarty. Okej, okay, znaczy, zawsze jakby... dorzuca jakieś tam sztampowe, no to moja wina, biorę to na siebie.
Tak.
No, to jest gdzieś tam już też takim, mam wrażenie, próbą, nie wiem, próbą odwrócenia uwagi od rzeczywistych problemów Śląska, od tego, że choćby Pusica wchodzi w połowie drugiej kwarty, czy pod koniec drugiej kwarty, niejako z musu i gra nagle do praktycznie do samego końca spotkania. Te wybory trenera Śląska są w oczywisty sposób niezrozumiałe. I też próbując postawić się gdzieś tam w roli zawodnika, zawodnik też lubi wiedzieć przed meczem, na co może być gotowy w danym spotkaniu. Znaczy, nie mówię konkretnie, w której minucie wejdzie, ile rzutów może oddać. Natomiast ten podział ról jest często kluczowy, często jest nieodzownym elementem zwycięskich zespołów. Zresztą widzimy to po wilkach i nie trzeba tutaj wielu przykładów podawać, bo choćby Żmudzki wie, że wchodzi po to, że wchodzi ma wykorzystać pięć fauli. No ma wykorzystać pięć fauli, no. Ma grać twardo. No. A w Śląsku każdy kolejny zawodnik, który wchodzi, mam wrażenie, że niekoniecznie
walczy o to, żeby nie zostać wyciętym.
Niekoniecznie wie, w którym miejscu na boisku powinien się znajdować w kolejnej akcji. Gdzieś tam też pamiętam, jak te wilki uciekały. Była taka sytuacja, że Martin napędzał szybki atak. Po jednej stronie boiska biegł Bips z Niziołem i Martin pokazywał Niziołowi, żeby zbiegł na... Nie, to przepraszam, to był Pusica, żeby zbiegł na drugą stronę. No w oczywisty sposób stworzył spacing do jakiegoś szybkiego pick and rolla czy gry w tranzycji. No nie zadziało się to po prostu i Bips i Nizio opuścili ręce, stanęli metro obok siebie i tak ta akcja dalej wyglądała. I tak wygląda ofensywa Śląska. Ja się skupiam na tej ofensywie, bo jest bliższa mojemu sercu, a w defensywie to jeszcze jedno słowo i jestem ciekaw, Grzegorzu, jaka będzie twoja reakcja na to. Nie jestem przekonany do tego, że w tym ustawieniu Śląsk potrzebuje dwóch wysokich zawodników, żeby bronić wilki. Ja bym poszedł, ale to już jest naprawdę gruby eksperyment, ale przy 2-0 musisz spróbować coś zmienić i przy tym, jak ta seria wygląda, ja naprawdę spróbowałbym gry z Ramliakiem na centrze, z Martinem na trójce, z Pusicą na jedynce, z Gołębiowskim na czwóreczce, z Karolakiem na dwójce. Musisz w tej grze dużo zmienić. Musisz postawić na grę w tranzycji, na próbę przeniesienia gry Wilków pod kosz. No niestety, na wymuszenie zupełnie innej ofensywy Wilków niż tej, w której czują się absolutnie dobrze.
Ja za chwilę powiem, jaki jest mój pomysł i co ja bym chciał przeeksperymentować, tylko dodam, że jestem pełen wyrozumiałości dla trenera Erdogana, że jest wkurzony po meczach i to jest nawet okej reakcja. Gorzej jakby nie był wkurzony. Natomiast po tej konferencji jakby to absolutnie doszedłem do wniosku, że to nie jest trener z mojej bajki. I chodzi o samą taką filozofię koszykówki, bo to jest właśnie to, co jakby zrozumiałem po pytaniu o Jeremiah Martina, które i jego liderowanie, co dla mnie jest jakby oczywistym. Że ten podział ról i lider zadaniowy, jakaś hierarchia w zespole istnieje. Trener jakby to zbył, odpowiadając, że w koszykówce chodzi o drużynę, nie chcemy rozmawiać o indywidualnościach, to nie ma żadnego znaczenia i tak dalej. To nie jest mój światopogląd koszykarski, tak bym powiedział. Tak jakby basketowa rzeczywistość dla mnie wygląda inaczej. To jednak mówimy o indywidualności, jednak mówimy o tym, jak fantastyczny jest Nikola Jokic, jak świetnie gra Jimmy Butler. To wcale nie umniejsza roli zespołu, tak? Bo nadal to jest...
Nie, no, oczywiście, że tak. To jest gdzieś tam z Italiady, no zupełnie niezrozumiała odpowiedź. Nie chcę też gdzieś tam urażać teraz trenera Erdogana, bo jednak prowadził ten swój Śląsk do finału. Natomiast no takie odpowiedzi też profesjonaliście, wydaje mi się, troszkę urągają.
Znaczy, jeżeli on tak uważa, to okej. Okay. Jakby nie ma w tym nic problemu. Po prostu to nie jest moja bajka. End of the story. Co ja myślę, że jest do zrobienia? w tym trzecim meczu. No to, o czym ty mówisz, to rzeczywiście jest pójście bardzo grubo i zaryzykowanie bardzo wiele. I ja uważam, że jak najwięcej powinien Śląsk postarać się o grę na trzech gardów, to znaczy Pusisa, Kolenda i Martin obok siebie i absolutnie się tego nie bać. King też często gra na trzech gardów, ma na boisku jednocześnie Browna, Hamiltona, Mazurczaka na przykład. Czemu by nie odpowiedzieć w ten sposób? To znaczy, czemu nie odpowiedzieć z trzema zawodnikami, którzy są w stanie zagrać z obwodu? Musi się
Śląsk przerwać, bo to właśnie ten cały run Wilków w trzeciej kwarcie odbył się, kiedy na boisku w Śląsku była właśnie ta trójka. Już nawet nie chodzi o obronę, bo obrona często wynikała z jakichś takich naprawdę pobocznych błędów. Natomiast w ataku to jest właśnie to, z czym ja mam problem ze Śląskiem Wrocław i z jego ofensywą, że to trio, które było na boisku, żaden z nich nie jest w stanie grać roli zadaniowca. Każdy z nich chce kończyć akcję. Żaden z nich nie jest zawodnikiem, który wie, gdzie, kiedy ściąć, gdzie postawić jakąś zasłonę w plecy, czy próbować grać.
Być może moja teoria rzeczywiście z praktyką może nie mieć niewiele wspólnego, bo no trafia do mnie to, że rzeczywiście każdy z tych zawodników, jak już ma piłkę, to raczej nie chce się jej pozbywać. Natomiast w teorii gra na jak największą liczbę zawodników, którzy są w stanie cokolwiek zrobić z piłką, no powinna mieć sens.
Prawda, tak.
Bo Śląsk tak naprawdę, cóż, no grozi Jeremiah Martinem i nic więcej. I to jest chyba nie do końca okej. Okay.
No to prawda. Dobrze grał też Olek Dzieła w tej pierwszej połowie, ale w drugiej połowie nie miał już po co wracać na boisko, bo jak zszedł po trzech faulach i nagle zrobiło się plus 15, plus 20, to nie było czego zbierać. Ale od Olka Dziewy to już nieraz zresztą rozmawialiśmy o tym, że wymagamy i tak dużo więcej niż tej pierwszej połowy. Gdzieś tam słychać, że Śląsk mocno chciałby przedłużyć Olka Dziewę na kolejne sezony i z jednej strony ja oczywiście rozumiem ten wybór, bo jest to i polski paszport i bardzo dobry zawodnik, top 5 Polaków, top 3.
Top 3 na pewno.
Top 3, tak. A z drugiej strony cały czas gdzieś tam brakuje mi tego kroku, który myślałem, że Olek Dziewa wykona i coraz trudniej mi w tym pociągu być, wręcz już wysiadłem chyba ze stacji Olka Dziewy. Cały czas trzymał się stacji Łukasza Kolendy, natomiast to też zaczyna wyglądać niepokojąco.
A pamiętasz, jak wyglądał w zeszłorocznych finałach? Był naprawdę bardzo dobry. I gdzieś ta rola Robina dla Batmana, czyli dla Travisa Trice'a, bardzo mu odpowiadała w tym roku. Nie zafunkcjonowało w ogóle ten duet Martin-Kolenda. Oni ze sobą nie podziałali za dobrze i myślę, że tutaj szkoda, że tego się nie udało zbudować na przestrzeni całego sezonu, żeby tych dwóch graczy jakoś ze sobą pogodzić, a być może pod względem ich charakterystyki nie da się tego zrobić, no bo obaj nie są first shoot z dystansu, więc być może to się gdzieś trenerom gryzło. No, Śląsk ma naprawdę bardzo wiele uliczek pozamykanych w tym finale i jak już troszeczkę tak to do końca poprowadzimy to w naszą dyskusję, no to moim zdaniem jest seria do zamknięcia w Szczecinie po prostu. Musiałaby się wydarzyć naprawdę jakaś wielka katastrofa, to znaczy jakieś totalne rozluźnienie Kinga, nie wiem, trzy faule Cuthbertsona w pierwszych 5 minut, żebym mógł pomyśleć, że Śląsk jest w stanie wziąć jakieś spotkanie i wrócić jeszcze do hali stulecia. King ma to wszystko w garści, po prostu jest lepszy. Ma odpowiedź na to, co ma Śląsk i jeśli tam nie będzie jakiejś podjarki dzikiej, to oni to kończą.
To też ciężko tak naprawdę powiedzieć, co by mogło temu Kingowi na ten moment, na dzisiaj przeszkodzić w zamknięciu.
No myślę, że mogą za bardzo chcieć i gdzieś może mogą kłopoty z faulami wpaść po prostu. To jest coś, co może wytrącić.
To są rzeczy zależne od Wilków, tak. No, to są rzeczy zależne od Wilków, natomiast jakby miał gdzieś był na ich miejscu, oglądał film po tych pierwszych dwóch spotkaniach i zastanawiał się, czy wprowadzić jakiekolwiek usprawnienie, no co tu usprawniać? No Śląsk nie ma praktycznie na razie odpowiedzi na jakikolwiek atut.
No tak, no Śląsk nie zrobił niczego na tyle dobrze, że musiałbyś wprowadzać jakieś zmiany do swojej taktyki i założenia przed serią, za co tym bardziej po prostu czapka z głów. Są po prostu bezbłędne na ten moment.
I tutaj naprawdę trzeba już skrytykować, już nie patrząc na wizję koszykówki trenera Erdogana, ale trzeba go skrytykować za to, że nic nie zmienił, że nic nie zmienił, że cały czas te założenia takie, jakie sobie
założył. No, zmienił piątkę, nie? Na drugi serio. Mecz.
Tak, no ale to wiesz, zmienił piątkę, a nie zmienił stylu gry, nie zmienił punktów nacisku, nie zmienił tego, gdzie atakować, nie zmienił założeń w obronie, o czym rozmawialiśmy. Może to dopiero przed nami. Znaczy, to musi się wydarzyć, jeśli Śląsk chce wrócić do Wrocławia na kolejne spotkania. No, ale póki co to nie rokuje. Nie rokuje to, redaktorze, zupełnie.
Okej, okay, wybierzmy sobie MVP tych meczów dla ciebie.
Calvert-Son. Zdecydowanie. Mm-hmm. Zdecydowanie Calvert-Son. Wszedł nawet momentami w rolę pierwszej opcji, ale przede wszystkim tak. Widać ten luz, jaki złapał Calvert-Son.
Oj, pewność siebie niesamowita.
Nawet w środku sezonu, nawet może z początku w playoffu w serii z Anvilem, a Calvert-Son teraz to są dwaj inni zawodnicy. Tak jak mówisz, tą pewność siebie, którą złapał w swoich akcjach, jest niesamowita. Ja pamiętam gdzieś tam go z środku sezonu. Bardzo mi się podobał, ale bardzo mi się podobał atletycznie. Znaczy, no, ma szeroką ramę, ma długie ręce, jest wysoki. Fajnie. Natomiast często ograniczał się do stania w rogu i rzucania za trzy punkty. Nie było gdzieś tam inicjatywy, może tak to nazwę. Natomiast teraz, tak jak mówisz, jest często pierwszy, żeby zabijać. No. Jest często pierwszy, żeby zabijać.
Tak, a twój? Bo zdecydowanie on i to jak mi... To najbardziej to, co mi się podoba, to to, jak on zaangażował się w grze na zbiórce. To jest coś bardzo nieocenionego, zwłaszcza przeciwko Śląskowi, który wyraźnie ma przewagę fizyczności na pozycji numer 5. Ten Fejn jako lekka piątka no, musi mieć bardzo dużo pracy, takiej na ziemi po prostu z Dziewą czy z Parachowskim. No i to jest to, co, o czym mówił trener Miłoszewski na konferencji. No my jesteśmy niskim zespołem, musi cały zespół pracować na to, żebyśmy zbierali piłki. No i Calvert-Son to jest ten największy pracuś, który zawsze gdzieś tam z uwagi na swój atletyzm jest w stanie zebrać te piłki z góry i to mi się bardzo, bardzo w nim podoba. Nawet nie to, że on biega do kontry, nawet nie to, że jest atletyczny, nawet nie to, że broni świetnie, ale właśnie to, jak on poświęca się dla zespołu i to jest w skali zawodników amerykańskich, a tych zawodników amerykańskich w Kingu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciu plus Andy Mazurczak, tak, czyli sześciu, można tak powiedzieć, tak. Trochę. No to, że każdy jest takim team playerem nagle, to jest w ogóle wykłady powinien dawać trener Miłoszewski, jak on to osiągnął.
Tak, i to też moglibyśmy te wyróżnienia spokojnie pociągnąć, bo Brown też jest zupełnie innym zawodnikiem.
O Jezu.
Na początku. Przecież był strzelcem bez głowy, był człowiekiem, który tak, mnie
dobił. Był Tonym Weedenem.
A teraz możesz spokojnie grać klucze, dać klucze do domu, kody do sejfu i być spokojnym, że on to wszystko spokojnie ogarnie. Tak samo Hamilton. Hamilton był przecież, kurczę, zwalniany, nie oddał celnego rzutu, chyba w pierwszych dwóch spotkaniach.
Tak.
Była historia, no właśnie. A teraz ciągnie drugi unit. Jest człowiekiem ze stoickim spokojem. To jest gość, Amerykanin, o jakim marzą. Marzą trenerzy w każdym topowym zespole. Niesamowity jest ten jego spokój, to wyrachowanie, to doświadczenie, które wprowadził w drugi unit. No Meyer wiadomo, no Meyer jest klasą samą sobie w całe playoffy, ale też to jak ogarnia switche, jak jest w stanie ustać praktycznie każdemu zawodnikowi jeden na jeden, ewentualnie nie dopuścić do łatwego minięcia, po prostu to jest nawet już sama wartość w sobie, utrudnienie tego wjazdu i poczekanie gdzieś tam na pomoc. Tak jak mówisz, trener Miłoszewski mógłby prowadzić kliniki, jak wkomponować, jak wybrać, jak ustawić, jak atmosferę dobrą stworzyć, jak stworzyć dobrą ofensywę. Jak sprawić, że wieszamy im medale po drugim, złote medale po drugim spotkaniu na szyi. No.
Zdecydowanie. To, czego bym sobie życzył, ale tak na serio, naprawdę, to jest osiągnięcie bardzo dużej kontynuacji pracy w Szczecinie po tym sezonie. Bardzo bym chciał zobaczyć ten zespół naprawdę z kosmetycznymi zmianami, albo wręcz z dodatkami do tego zespołu przed kolejnym sezonem i to, jakby oni powalczyli w Lidze Mistrzów. Bardzo chciałbym, aby ten zestaw zawodników zagranicznych z jednym dodatkiem, być może fajnie by było mieć jeszcze środkowego, który byłby w stanie właśnie to z takim Parachowskim po prostu stanąć w szranki na siłowni. Ale to nie musi być nie wiadomo jaki zabijaka. To jest gracz właśnie do jakichś tam zadań specjalnych i może jeszcze jednego polskiego zawodnika gdzieś na skrzydło, na pozycję 2-3, kogoś, kto by trochę to rotację rozszerzył. Nie wiem, no wiadomo, że idealnie to by było, jakby to był Żołnierewicz, to już w ogóle byśmy mieli mega team. Natomiast, no nie wiem, nawet Daniel Gołębiowski mógłby się sprawdzić jako taka opcja gdzieś dobiegania do krycia trzech pozycji na parkiecie. Więc ten zespół totalnie chciałbym zobaczyć w weryfikacji takiej europejskiej. To jest coś, co mi się marzy. Natomiast no, realia są pewnie takie, że trzech, czterech zawodników z tego składu będzie po prostu poza zasięgiem finansowym dla Kinga.
Dobrze też, że to jest ten King, bo prezes Król jest w stanie wyrzucić swój zespół i myślę, że będzie w stanie też odpowiedzieć na wymagania finansowe. Może nie każdego z zawodników, ale jeśli będzie odpowiednio zdeterminowany. Boże, wybiegamy w przyszłość, a jest jednak 2-0, aż się muszę sam trochę biegować, Grzegorzu. Wiesz co, ja myślę, że wrócimy do Wrocławia jeszcze, wiesz?
Tak? No ja myślę, że nie.
Myślę, że nie.
Tak, no w końcu muszę uwierzyć tego Kinga, bo potem mam wypominane, więc...
No dobrze, dobrze, zweryfikujemy. Mamy coś jeszcze? Jakieś rzeczy się zadziały w naszej lidze? Jakieś podpisy były?
A o meczu trzecie miejsce? Jakiś komentarz?
A oglądałeś?
A ja oglądałem.
A ja nie wiem, jest zupełnie nie grzeje. Pary, dobra. Ostatni mecz Łukasza Koszarka w Warszawie, super. Jutro będzie grał swój kolejny ostatni mecz. Prawie jak Marcin Najman. Ostatni mecz pożegnalny. Ja wiem, tam było w Warszawie, ja wiem.
Ale Łukasz Koszarek w sumie to już jest czwarty mecz pożegnalny, bo żegnał się z kadrą u siebie, żegnał się z kadrą na wyjeździe.
Marcin Najman, ale to za ten tytuł mogą polecieć głowy. Czy nie?
No to ty mamy to tytuł. Powiedziałeś, nie? Nie wiem.
Okej. Okay. No nie, no tak mi się kojarzy. No kolejne pożegnanie legendy, no.
Ja.
Tak, no. Okej. Okay. No.
Ale już jest. Ale słucham? Jedno przemyślenie. Jedno mam przemyślenie co do tego zakończenia kariery. Jednak bardzo mocno żałuję, że nie jest to w Zielonej Górze. Serio? W sensie... Myślę, że to by bardziej pasowało trochę jednak. Legia oczywiście zrobiła to bardzo fajnie. I tutaj trzeba pochwalić koszulki dla kibiców, oprawa wideo, oprawa graficzna, docenienie. Absolutnie nie można tutaj się do czegokolwiek doczepić, ale uważam, że taki klimat czy zżycie kibica z Łukaszem Koszarkiem byłoby na innym poziomie w Zielonej Górze i trochę żałuję, że to zakończenie kariery nie jest właśnie tam, no ale tak się życie potoczyło i nie mam na to się obrażać.
Ale to meczu... punkt, bo Łukasz Koszarek nigdy nie będzie legendą Legii Warszawa. Znaczy w moich oczach. No nie będzie. No.
Tak.
To jest jak Hakim Olajuwon, Raptors. No to jest pójście na ostatnie lata gdzieś, gdzie jeszcze mnie
chcą. Może bardziej Michael Jordan w Wizards.
A może bardziej Michael. No ale to jest ten właśnie vibe, no. Pójście gdzieś, gdzie jeszcze chce mi zapaść. No Michael Jordan kupił sobie klub, żeby móc z nim pograć.
Co do meczu po trzecie miejsce,
Okay.
mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała Stal, ale zacytuję człowieka, który w koszykówkę lubi bardzo grać, ale niekoniecznie oglądać, ale akurat na meczu o trzecie miejsce z Legią był i powiedział dwa zdania. Ale mi się ta Stal podobała, ale oni biegali. I absolutnie zaimponowało mu to, jak można grać zespołowo w Europie. Zazwyczaj większość osób, umówmy się, w Polsce ogląda NBA i tak jest. I nie do końca jest przyzwyczajony do takiego stylu gry. A dwa, no, nawet jakby nie orientując się wśród legend i przeróżnych rzeczy, ta osoba powiedziała, że Łukasz Koszarek był najlepszym zawodnikiem na boisku. To trochę pokazuje, w jakim miejscu jest Legia, niestety. I chyba ten sezon, kiedy Legia przegra ten mecz o trzecie miejsce, jeśli to trzecie miejsce przegra, jeśli wypadnie poza pewne puchary w najbliższym sezonie, no to będzie trzeba to określić, że ten sezon był po prostu katastrofą.
No nie, dla mnie to już teraz trzeba tak powiedzieć o tym sezonie.
No, jakby uratowanie miejsca w FIBA Europe Cup, czy...
Stary, no. Lipa. Wpadnięcie w półfinale ze słabym, jak się okazuje, Śląskiem.
Puchar
i to
Polski.
Bezapelacyjnie. Co Puchar Polski? Lipa.
No Lipa.
No tak, Lipa. Paszport dla Jeffreya Grossela i największy kontrakt w lidze? Lipa. Postawienie na Marbla? Lipa. Postawienie na McColluma? Lipa. No, dużo nie zagrało. Już mi się chyba nie chce wymieniać dalej, jak mocno lipnie w Warszawie w tym roku było. Czy będzie ten brązowy medal? Czy będą kwalifikacje do FIBA Euro Challenge, Pucharów Saporty, czy innego WNBA, to już chyba nie ma znaczenia.
Ja myślę, że to ma bardzo duże znaczenie w Warszawie.
Dla mnie, oczywiście.
Z punktu widzenia budżetowego, bo jednak miasto Warszawa za promowanie miasta jakieś tam pieniądze wykładało na arenie międzynarodowej. Mhm. Jeśli dla Legii zabraknie tego finansowania, no to powiem szczerze, że jestem ciekawy, czy Legia będzie w stanie zbudować podobny budżet, jak to miało w tym roku. Jak to miało miejsce w tym roku.
Dziki czy Legia?
Ale w co?
No w koszykówkę. Serce redaktora, gdzie będzie bliżej? Nie wiem, co nie pozwala.
Nie jestem fanem. Znaczy, z ciekawości pewnie więcej razy na mecz pójdę na koło, zobaczyć, jak sobie radzą Dziki Warszawa. Tak samo jak Legia Warszawa awansowała do Ekstraklasy, to byłem zdecydowanie częściej na meczach. Teraz rozleniwiły mnie emocje i Polsat. Natomiast no, tak, raczej na zasadzie ciekawostki się tam pojawia.
Satysfakcjonuje mnie ta zniuansowana odpowiedź z ukrytymi intencjami. Dziękuję bardzo, redaktorze, za dzisiejszy wieczór. No nic, ja myślę, że wrócimy do Wrocławia, ale bardziej chyba emocjonalnie niż tak naprawdę w to wierzę.
Mm-hmm. No. Oglądałeś, jeszcze pytanie, oglądałeś 3x3?
Chwilę jednego meczu z... A nawet nie wiem z kim, z Litwinami? Chyba z Litwinami. Okay. Nagraliśmy w zeszłe wakacje jeden z pierwszych podcastów zresztą, że koszykówka 3x3 to nie jest koszykówka.
No właśnie nie wiem, czy
no.
Takie pierwsze uderzenie, pierwsza fala zainteresowania koszykówką 3x3, czy już nie przeszło przez nas i jesteśmy gdzieś albo na...
Znaczy widzimy teraz, że nie trzeba być dobrym w koszykówkę, żeby być dobrym w koszykówkę 3x3. Nie?
Jesteśmy chyba na wypłyceniu zainteresowania tą koszykówką 3x3 i nie wiem, czy to jest wypłycenie przed kolejną falą, czy to wypłycenie będzie trwało dłużej, bo nawet nie było jakiegoś dużego hype'u wokół tego, że idziemy na te Mistrzostwa Świata, tak szczerze mówiąc. Byliśmy w ćwierćfinale, halo, ale naprawdę te rzeczy się jakoś mega mocno nie klikały, więc ciekawe.
Ja zupełnie nie pamiętałem o tym, natomiast ja ciężko mnie brać za odnośnika w koszykówce 3x3, bo z jednej strony zupełnie śledzę, z drugiej strony można mnie brać za odnośnik w sprawach koszykarskich, bo chyba jestem jednym z, nie wiem, może 10 osób w Polsce, poza rodzinami zawodników, które Ampę oglądały. Nie oglądałeś Ampów, nie? Nie porozmawiamy o tym.
Nie oglądałem Ampów.
Ampy są cudowne, bo w końcu ci nasi polscy koszykarze jakkolwiek łomni by nie byli, w końcu grają w dużych rolach.
Super.
Będzie lepszy niż Kuba Garbacz. Dziękuję. Hej.
Dziękuję, kłaniam się.
Hej.